Ewangelia Świętego Jana, 14 rozdział. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie znali i Ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przekazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę. I objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem z wami przebywając, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem wam: odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd. Myślę, że każdy z nas zna dobrze ten fragment i może wam wydaje się, że nie ma tu nic do nierozumienia. Ale jednak jest. Ale nie będę się tym dzielił, czego nie rozumiem, ale to, co Bóg dał mi zobaczyć, to, co najbardziej tak przemówiło do mojego serca. Jezus rozmawia z uczniami i wiecie, kiedy jak się czyta na tą rozmowę, to widać, że rozmawiają o zupełnie różnych rzeczach. Oni się po prostu nie do końca rozumieją. Jezus mówi do nich rzeczy, których oni nie rozumieją, których nie wiedzą. Ja dokąd idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Jezus mówi: ja jestem droga, prawda i żywot. Gdybyście mnie poznali i Ojca mego byście znali. Rzekł Filip: Panie, pokaż nam Ojca. I jeszcze potem Judasz. Też tego nie rozumie. I ten czas ostatni, ten tydzień, Ja dowiedziałem się o tym dopiero, że Dawid znowu ma te takie trudności ze sobą w środę albo w czwartek. Chyba w środę dopiero. Albo w czwartek dopiero rano. I powiem tak, no nie był to jakiś taki smutek, ale poczułem się jakby tak nieopuszczony przez Boga, ale to taki był trudny stan. Ja poczułem, że to ja też zawodzę, że Bóg oczekuje o wiele więcej ode mnie, a w moim mniemaniu to ja już dałem dużo Bogu. I tak patrzę na siebie i widzę w sobie tego ucznia, który tak nie rozumie tego, o czym Bóg do mnie mówi. Bóg chce mi wyjawiać już te rzeczy większe, a ja ciągle tego nie rozumiem. Ciągle patrzę tylko, nie wiem, może na dzisiejszy tylko dzień i na to, co się dzieje wokół mnie, a nie potrafię spojrzeć na Boga, na Boży cel. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. To jest taki wiersz, który stawia wielkie wyzwanie dla nas. I wiersz 18. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I właśnie to słowo, sierota, tak dobrze odzwierciedla ten stan, jak się czułem. Powiem wam tak, czułem się też podobnie wczoraj, bo wiem, że jest Bóg, że On nas słyszy, ale czułem się jak ta sierota. Bo Jezus mówi tak, poślę wam pocieszyciela, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Czy znamy tego ducha prawdy? Czy znamy tego ducha pocieszyciela? Czy go widzimy? Modliłem się wczoraj i przeżywam taki wspaniały czas. Tak powiem, od czwartku to było tak, że od niedzieli zeszłej do środy to był tak w dół ciągle, a od środy do niedzieli to znowu w górę. I modliłem się jeszcze wczoraj, tak wieczorem. Modliłem się o to, aby Bóg otworzył mi moje oczy, aby otworzył mój słuch, abym widział ducha prawdy, abym go słyszał, aby moje sumienie było uczulone na to, co do mnie mówi. Aby mnie prowadził. I prosiłem go też o dary Ducha Świętego dla naszego zboru, dla nas, dla mnie. I powiem wam o takich myślach, które wczoraj mi przychodziły podczas tego, jak byliśmy tam na modlitwie. Tak się zastanawiałem, bo od pewnego czasu ja i wiem, że niektóre też osoby w zborze tak mocno i usilnie staramy się, modlimy się o to, aby Bóg obdarował nasz zbór darami Ducha Świętego. I powiem wam, zawsze kiedy tak modlę się do Boga, to mam w świadomości to, Panie, ja wiem, że ja nie jestem godny, ale dlaczego nie dajesz tym innym? Ja wiem, że jestem słaby, jestem grzeszny, ja się do tego nie nadaję, ale są mocniejsi do mnie w zborze. Dlaczego ich nie obdarowujesz tym? I wydaje mi się, że tak jest dobrze, ale tak nie jest dobrze. Zbór jest, tak jak brat Marian wczoraj mówił, jednym ciałem Bożym. I jeżeli, nie wiem, palec boli, ja dzisiaj przytrzasnąłem sobie palec w samochodzie, to cały umysł myśli o tym, że boli ten palec, że to boli i to, nie wiem, nie cieszę się z tego, że nie boli mnie noga, czy druga noga, czy głowa, że mnie nie boli, ale martwię się tym, że boli mnie ten palec. I Bóg mi tak pokazał, że żaden ten członek nie może być taki chromujący, nie może boleć, nie może być niesprawny, nie może nic takiego skalanego po prostu wejść. Bóg tak jakoś pokazał mi, że musi być ta jedność. I to nie tylko jedność może w prośbie, ale jedność też w życiu. I kiedy tak myślałem o tych darach Ducha Świętego, wcześniej mi się tak wydawało, że te dary Ducha Świętego to jest taki dodatek. I tylko dodatek, że on nie jest niezbędny. On może być, ale go nie musi być. A dzisiaj wiem, że to jest nieprawda. On musi być. To nie jest tak, że nie wiem, jak to wyjaśnić, ale wiemy, że Bóg, Jezus i Duch Święty są jedno. I myślę, że każda z tych rzeczy, którą daje Bóg, jest tam potrzebna. I Paweł nie na darmo w swoich listach nawoływał do tego, abyśmy usilnie starali się o te dary. Powiem wam tak, my, aby wzrastać jako zbór, to wiem i wierzę tak, że musimy się starać o te dary i to usilnie. I to nie jest tak, że musimy się nastawić, że musimy mieć te dary, bo to jest celem naszym, że to jest nasze zbawienie, ale nie, nam te dary są potrzebne, aby uświęcać siebie, aby uświęcać zbór, aby uświęcać innych ludzi, którzy mieszkają pośród nas. To nie jest cel sam w sobie, to jest po prostu narzędzie, które daje nam Bóg. To jest takie kolejne narzędzie. Jest słowo, jest modlitwa i są dary Ducha Świętego. Musimy się o to modlić. I nie ma miejsca dla grzechu w naszym życiu. Jeżeli myślimy, że nasz zbór będzie rósł, a my możemy sobie poczekać albo pozwolić na coś nieczystego, to się mylimy. To po pierwsze będziemy kalać nasz zbór, będziemy kalać samych siebie. I są tylko dwie drogi. Albo odpadniemy, albo dorośniemy do tych wymiarów Jezusa Chrystusa. Musimy być tego świadomi, że Jezus nas woła. I zapytajmy samych siebie, czy słyszymy ten głos. Czy wiemy, czego Bóg od nas oczekuje? Czy są rzeczy, które zaprzątają naszą głowę? Czy jesteśmy w całości zwróceni ku Bogu, ku Jego woli? Czy jesteśmy gotowi, aby wołać do Boga, aby wypełniała się Jego wola? Aby Jego prosić o to, aby wypełniała się Jego wola. Tak, wczoraj czytałem różne fragmenty i jest tak napisane, że wola Boża jest znana już od dawna, że już przez proroków była oznajmiana. I może nam się wydaje, że skoro Bóg, że wolą Bożą jest dać dary, to też nam je da, bez naszego proszenia. Ale kiedy jest choroba, modlimy się, aby ona ustąpiła. I modlimy się, dopóki ona nie ustąpi. Tak samo jest z darami. Trzeba się modlić, dopóki Bóg nie będzie darował. Bóg chce, abyśmy prosili. Jeżeli jest grzech w naszym życiu, to walczymy, dopóki się go nie pozbędziemy. To nie jest tak, że czekamy, aż sami się uświęcimy, aż nie wiem, Duch Święty nas oczyści. To jest nasza praca. I Bóg mówi do nas, abyśmy wołali. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Amen.
Dziś rano Mariola dzwoniła i kazała was wszystkich serdecznie pozdrowić. Nie są, dlatego że wszyscy zachorowali. Dopadła jej grypa, ale myślą, że już do wtorku wyzdrowieją i będą. Kiedy Marcin czytał i mówił, tak tylko dotknę się tej jednej myśli, powiedział, że ma takie myśli, że go to kiedy myśli o darach, o Ducha Świętego, to uważa, że on jest może niegodny, słaby i niech Bóg daje to innym, prawda? To nie są twoje, Marcinku, myśli, nie mówię, że teraz się ciebie tego tykam. To są nasze myśli. Czy tak nie myślimy? Czy tak często nie myślimy, że my jesteśmy naprawdę słabi i Boże, jeżeli już, to obdaruj innych, prawda? 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 A pomyślmy, i to jest ta linia duchowa. A pomyślmy o linii troszkę innej. Czy ktoś z nas modli się albo mówi: Boże, nie dawaj mi tej lepszej fury, daj temu drugiemu. Ja zadowolę się moim 15-letnim czy 10-letnim. Ten nowy samochód i modlisz się, mówisz: daj. Prawda? Ciuchy na przykład, nie wiem, kupujesz i mówisz: nie mi, tej siostrze, prawda, tą sukieneczkę, pięknie leży, niech ona ją weźmie. Myślimy tak? Nie. Jesteśmy przewrotni? No jasne, że jesteśmy. Jesteśmy, naprawdę, jesteśmy przewrotni. Bo jeżeli o te duchowe, ale dlaczego my tak, dlaczego my w ten sposób reagujemy? Dlaczego my w ten sposób reagujemy? Dlaczego my tych duchowych nie chcemy? I powiem za darmo. No nie do końca za darmo. Właśnie, nie do końca za darmo. Bo to kosztuje. Bo mieć dary Ducha Świętego, prosić o to, to się właśnie wyzbyć myśli, właśnie takich myśli, że mi się wszystko należy. To się wyzbyć myśli o luksusie, o którym mówiła, jak Aniu ma twoja koleżanka na imię? Karlin? Karlin. To też było ciekawe. Nie wiem, czy słyszeliście. Najczęściej my mówimy o tych rzeczach. A to odpowiedziała młoda osoba, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, która widzi to i która wie, jaką szkodą to jest dla ludzi wierzących. My dążymy do luksusu. Polacy chcą luksusu. Amerykanie też chcą. Słowo Boże mówi, że to jest korzeń wszelkiego złego. A my mówimy, a my mataczymy. My jako ludzie wierzący często mataczymy, mówimy to nie jest tak do końca. To nie jest tak do końca. Taka jest prawda, drodzy bracia i siostry, taka jest prawda. Nie wiem, czy słuchaliście tak uważnie Katrinkę. O Jezu, nie Katrin. Karlin. O czym młoda osoba i mówi w ten sposób. Młoda osoba. No gdyby to był dziadek, babcia. A to młody człowiek mówi w ten sposób. Drodzy, i my w tych rzeczach duchowych to dajemy pierwszeństwo. Ale w tych rzeczach to nie. Prawda? To nam się wszystko należy. Ale kiedy przychodzi bieda, kiedy przychodzi doświadczenie, to my byśmy wtedy chcieli mieć wszystkie dary, prawda? Kiedy nas choroba dotknie, to byśmy już nie chcieli iść do pastora, który ma na przykład dar uzdrowienia, czy do brata, tylko my już byśmy mieli, albo najlepiej przystąp do samego Pana Jezusa Chrystusa i otworzyć okienko, come on, chodź, i jest wszystko w porządku. Wtedy otworzy się okienko. Drodzy, to jest, nie chcę, żebyśmy, nie wiem, nas pogrążyć, ale to są nasze naprawdę myśli. My w ten sposób myślimy. Może dlatego nie mamy. My chcemy obdarowywać innych. Tymi duchowymi. Materialnymi tylko nam. Nie myślimy o innych. Myślimy tylko i wyłącznie o sobie. W duchowych jest odwrotnie. Ale kiedy przychodzi bieda, to my wtedy chcemy mieć to, czego się wyrzekamy. My chcemy mieć wtedy to. Ale wcześniej się tego wyrzekliśmy. Taka jest nasza natura. Drodzy, i musimy o tej naturze też myśleć. O naszej naturze. Myśleć o niej i nie myśleć, że jest wszystko w porządku, że to już jest wszystko załatwione, bo tak naprawdę to jest bardzo mało załatwione. Bo tak naprawdę to jeszcze mamy wiele do zrobienia. I tak naprawdę to jest potrzebna nam jeszcze pokuta. To jest nam jeszcze potrzebna ewangelizacja, prawdziwa ewangelizacja. Mariusz w czwartek, kiedy zaczął mówić, kiedy mówi, że dzisiaj będę mówił o ewangelizacji, wiedziałem, że to nie będzie taka normalna ewangelizacja. No na tyle już go znam, że wiedziałem, że to będzie coś, że pod tym kryje się coś innego. Nie innego, biblijna ewangelizacja, powiem tak. Nie jakiś, nie nic. Drodzy, jakie słowa w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Drodzy, takie słowa. I do kogo one są kierowane? Ci, którzy znają Ewangelię, ci, którzy nie znają, oczywiście też, ale ci, którzy znają i nie są posłuszni, nie ma już sentymentów. I tak mówi Paweł. I byśmy mogli powiedzieć, no tak, Paweł powiedział, powiedział. Może mu się tak gdzieś tam coś tam... Może w jednym miejscu jest coś takiego, które mówi o piekle też między innymi. Dzisiaj nie jest to popularne mówienie o piekle, prawda? O niebie tak, ale piekło... Nie, piekło to nie. Kościół katolicki już dawno załatwił tę sprawę i praktycznie chyba tam szyknie trafi, dlatego że jest ten czyściec i tak dalej. Ale i Kościół protestancki zaczyna też już o piekle nie mówić, bo to nie jest popularne. Dzisiaj, kiedy słyszymy, że ktoś mówi o piekle, nie jest to popularne. Nikt nie mówi amen, prawda? Nikt nie mówi amen. Cisza, najlepiej przejdź dalej. Kliknij jak w komputerze i przechodzimy na następną stronę. Ja dzisiaj też będę mówił, tak jak kiedy właśnie Mariusz czytał o tym i mówił o tej ewangelizacji, pomyślałem sobie o jednym z największych chyba ewangelistów. Jak myślicie, o kim myślę? Jak? No, może wcześniej. O, jak? Jan Chrzciciel. Mhm. To był taki, no, znamienny. O nim też jest dużo powiedziane, kim był w ogóle Jan Chrzciciel. I Jan Chrzciciel to był ten, który torował drogę przed Jezusowi Chrystusowi, prawda? I taki jeden fragment, drodzy, przeczytamy, co mówił Jan Chrzciciel i jak Jan Chrzciciel nauczał. I w jaki sposób nauczał i co mówił. Nie wiem, czy chcielibyśmy dzisiaj słyszeć Jana Chrzciciela. Mówię też to sam do siebie. Jan Chrzciciel obnażał wszystko, drodzy. I mówił o wszystkim, mówił o piekle, a też i mówił o grzechach i absolutnie nie pozostawiał cienia wątpliwości. Nikogo, powiem, nie głaskał. Ale to nie znaczy, że jakiś był, tak jakiś brutal był. Nie. On po prostu mówił prawdę. Trzeci rozdział Ewangelii Łukasza. Trzeci rozdział Ewangelii Łukasza. Na ogół czytam krótkie fragmenty, ale dzisiaj chyba troszeczkę więcej przeczytam. Od pierwszego wersetu. Trzeci rozdział Ewangelii Łukasza od pierwszego wersetu. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą i tureckim i tarchockim Filip, brat jego, a tetrarchą albańskim Lizaniasz, za arcykapłanów Anasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza na pustyni. I przeszedł całą krainę najjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe, któż wam podał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzewa jest przyłożona. I wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. A pytały go tłumy, cóż mamy czynić? I może tak do tego miejsca, później jeszcze dalej. Drodzy, w 15 roku panowania Tyberiusza, Piłata, Heroda, Filipa, Ananiasza, Kajfasza, jak my, kiedy czytamy tylko ten początek, co wam przychodzi na myśl? Gdybym przeczytał, że za panowania Hitlera i Stalina, Goebbelsa i innych rzeczy przyszedł Jezus Chrystus, co byśmy powiedzieli? Co byśmy pomyśleli? Nie ten czas, prawda? Kiedy czytamy ten fragment na początku, Tyberiusz, wiemy, kim był Tyberiusz. To był człowiek... zboczony, w ogóle krwiożerczy, i w ogóle można o nim mówić, można mówić, lepiej nie mówić. To, jeżeli w ogóle Tyberiusz, to tylko znamiona zła. Nic absolutnie dobrego. Herod. Czy można o nim coś powiedzieć dobrego? Też nic. Ananiasz, Kajfasz, to był też z zięciem. To też była pewna sytuacja, zawsze był jeden kapłan, tu akatizm dwóch. Prawdopodobnie było jakieś tam przyzwolenie rzymskie i tak dalej. Nie wiemy kulisów. Ale kim oni byli? I wiemy, czy można o nich coś dobrego powiedzieć? A więc otoczka tego wszystkiego to jest jak najbardziej negatywna. Absolutnie nie ten czas. I w takim beznadziejnym by się wydawało czasie, my byśmy powiedzieli, Boże, no każdy czas, ale nie taki, prawda? No absolutnie on w ogóle nie sprzyja temu, aby Jan Chrzciciel wyszedł, a później Pan Jezus Chrystus, żeby wyszedł. Przecież ich od razu ich zniszczą. To nie ten czas. Taki trudny, no ciemna noc. Absolutnie czas niesprzyjający. My też tak często myślimy, nie? Że cokolwiek do nas przychodzi, albo cokolwiek ma być, to nie w tym czasie. Boże, to nie ten czas. A na pewno nie ten czas. Tak my jako ludzie myślimy o sobie i tak samo możemy myśleć, że to nie był czas, ale drodzy bracia i siostry, nasze drogi, a drogi Boże, nasze myśli, a myśli Boże, to co to jest? To jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego. I jest taki czas trudny, beznadziejny. Jan Chrzciciel wychodzi przygotować drogę Jezusowi Chrystusowi. Czy w tym niebie nie było mądrego, który by inaczej to zrobił? Bóg jest najmądrzejszy i Bóg wiedział, w jakim czasie. I to był trudny czas, ale wiemy, co to dało. Czy cokolwiek mogło przeszkodzić w tym, co robił Jan Chrzciciel? Oczywiście, on później został ścięty. Ale to, co wykonał, to wykonał. To, co Pan Jezus Chrystus wykonał, to wykonał. I to był najlepszy czas. I to, co miało być wykonane, zostało wykonane? Ostatnio było wspominane. Ja pamiętam, kiedyś jeszcze na samym kościółku mówiłem tylko o tych dwóch właśnie słowach. Wykonało się. To, co Pan Jezus Chrystus powiedział. Wykonało się. To, co Bóg zamierzył, to zostało wykonane. Pomimo tak trudnego i powiem niesprzyjającego klimatu i czasu. My też tak nas myślimy. To nie ten czas, prawda? Czy jakieś doświadczenie. Nie wiem, kiedy Waldka spotkało to nieszczęście tam w drodze do Niemiec. To nie był dobry czas. I powiem, i na takie zdarzenie to nigdy nie ma dobrego czasu i byśmy nigdy nie chcieli, żeby coś takiego nastąpiło. Ale pewne rzeczy przychodzą do nas. Marzy mógłby powiedzieć, no, Panie Boże, ale po co w takim momencie? Może gdybym niewierzącym, to mogłoby mnie to spotkać. Ale jestem teraz wierzącym i mnie to spotyka? Absolutnie nie ten czas. I nie wiemy, co nas jutro, pojutrze czeka. I też możemy powiedzieć, Boże, to nie ten czas. Ty chyba się mylisz w swoich, nie wiem, planach czy decyzjach. Ale Bóg się nie myli. Drodzy, cokolwiek Bóg posyła do naszego życia, cokolwiek Bóg mówi, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, to jest słuszne. I teraz trudno nie sobie i powiedzieć właśnie jak amen, jak Halinka mówi. I trudno nie powiedzieć amen, zgadzam się. Trudno nie nam powiedzieć, ale taka jest prawda. Cokolwiek Bóg czyni, to czyni dobrze. I pomimo, że jest tak, powiem, taki był klimat, taki straszny. Ludzie, którzy mieli ręce splamione krwią, władcy, no, ale to był, Bóg wiedział, że to jest najlepszy czas. Jan wychodzi i mówi o upamiętaniu. Drodzy, upamiętanie. My nie słyszeliśmy, ja pamiętam, nie wiem, może mamusia, nie, ale takie słowo, opamiętaj się, prawda? Nieraz może dzieci, albo no, nie tylko dzieci, ale może dorośli wpadli w jakiś taki, dorośli też wpadają. Niestety. Wpadają i należy powiedzieć, opamiętaj się. Faktycznie, trzeba byłoby tak krzyknąć głośno, opamiętaj się, co mówisz, co czynisz. I powiedzenie słowo upamiętaj się, czy opamiętaj się, to jest, określa coś innego. Jesteś w jakimś chaosie, jesteś, nie wiem, czy w grzechu, czy i opamiętaj się, przestań to robić i zawróć z tego, prawda? To jest opamiętanie. I Jan Chrzciciel o tym mówił. Mówi, głosił opamiętanie. Musicie się opamiętać, musicie zawrócić, musicie pokutować ze swoich grzechów. Tam dużo ludzi przychodziło, tam tłumy przychodziły. Drodzy, i co Jan Chrzciciel mówi? Drodzy, gdyby dzisiaj ewangelista wychodzi i głosi słowo, pomyślcie taką rzecz. Jest potężne zebranie, być może Billy Graham, być może jakiś inny znany ewangelista. I są nieraz, prawdopodobnie i były i dziesiątki tysięcy, a nawet i setki tysięcy ludzi. I nagle taki Billy Graham mówi, plemię żmijowe. Nigdy by go nie zaprosili prawdopodobnie na inną ewangelizację. Powiedzieli, człowieku, ty wyganiasz wszystkich, ty odstraszasz wszystkich od Królestwa Bożego, prawda? Prawda? Ale to był Jan Chrzciciel. Jest powiedziane za arcykapłanów Ananiasza i Kafasza doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza na pustyni. Doszło Słowo Boże. To Bóg do niego powiedział. Powiem, to nikt inny go nie powołał, nawet jacyś starsi. To Bóg go powołał. To Bóg posłał mu Słowo. Mówi, idź. I doszło go Słowo Boga. I on poszedł w tym duchu i w tym duchu, powiem, w Bożym duchu mówił. On nie obrażał ludzi, drodzy bracia i siostry. On nie obrażał. On nikogo nie obrażał. On wskazywał na grzech. I dzisiaj ten grzech też jest, drodzy bracia i siostry. I dzisiaj i my, myśląc nawet właśnie o darach, myśląc o takich, wydawałoby się to nie jest dobre. Nasze myślenie nie jest dobre i musimy o tym wiedzieć i zrozumieć. Jeżeli chcemy darów, to nie myślmy, że ten, może Waldek, bo on, może Mariusz, bo w tej chwili jest w chorobie, w doświadczeniu, to on się do Boga przybliża. A dlaczego nie myślisz o sobie? Bo to kosztuje. Bo to kosztuje. To jest koniec narzekaniom. Koniec myśleniu tylko o sobie. Naprawdę, to jest koniec. Ty musisz zacząć myśleć o innych. I musisz myśleć o tym, że ty masz już dość wszystkiego. No, prawda? Masz dość? No, nie pytam, nie są odpowiedzi. Naprawdę, my nie mamy dość. Drodzy, ale i Jan Chrzciciel, mówiąc o tym, mówi, upamiętajcie się. I mówi takie straszne słowa. Plemię żmijowe. Mówi do ludzi, plemię żmijowe. Po co wy idziecie? Ale mówi, upamiętajcie się. Które nie wydaje owocu dobrego. Tam jest wzmianka, żebyście się opamiętali i przynosili owoc dobry. Upamiętać się, pokutować, a później macie być godni i przynosić dobry owoc. Co to jest dobry owoc? Jest czas przeświąteczny, chodzimy do sklepów i w marketach naszych, chociaż małych, ale marketach, na przykład owoce leżą luzem, prawda? Mandarynki, pomarańcze, jabłka, banany i tak dalej. Nie chcę mówić, żebyście wy się przypatrzyli, ale ja wiem, jak ja robię. Prawda? Wybieram. Jeżeli jest plamka, jeżeli jest miękki, bierzesz? Prawda? Jeżeli by, nie wiem, ja bym wysłał Filipka czy Karla i Filip by przyjął samych żebaczywych jabłek, to byśmy co powiedzieli? Filipko, no czy jesteś niepoważny? Nie było lepszych? My wybieramy, prawda? I odrzucamy. A takiej nie wezmę, nie będę płacić za coś tam, nie? Ja płacę. Drodzy, to jest dobry owoc. A jakim my owocem jesteśmy? Jak widzi Bóg nasze owoce? Jak Bóg widzi nasze owoce? Co my Bogu przynosimy? Jeżeli my narzekamy, to jest dobry owoc? Tam jest robak na robaku. Czy nie? My chcemy dobre rzeczy. My chcemy, tak, mówimy o... I my umiemy wybierać, drodzy bracia i siostry. My umiemy wybierać dobre owoce i wiemy, i my wiemy doskonale, co to jest dobry owoc. My wiemy. I biada nam. Ale Bogu, co my Bogu dajemy? Pomyśl przez chwilę, co ty dajesz, jakie ty owoce Bogu przynosisz. Być może nikt nie krzyczał w tym tygodniu, ale być może krzyczysz na męża, czy na żonę, czy na dzieci. Nieraz trzeba może głos podnieść. Nie wiem, nie będę już więcej wymieniał. Ale wiemy, w czym rzecz, prawda? Pomyśl przez ten tydzień, jaki owoc przyniosłeś Bogu. Czy pomyślałeś o swoich bliźnich? Czy pomyślałeś, że temu czy tamtemu coś brakuje, na przykład? Czy do swojego kolegi w pracy, czy koleżanki w pracy, czy w szkole? Jaki miałeś stosunek? Czy byłeś uprzejmy? Drodzy, to są nasze owoce. To są nasze owoce. Jakie my owoce przynosimy? A Jan Chrzciciel mówi o tych owocach, o dobrych owocach. Bo jeżeli przynosicie owoce niegodne, prawda? Jeżeli to nie są, nie przynosicie, to co? To zostaniecie wycięci jako drzewo. I w ogień piekielny wrzuceni. Drodzy, taką Ewangelię, powiem, takim był Jan Chrzciciel i takim był ewangelistą. Posłanym przez Boga. I takie rzeczy mówił. Dzisiaj to nie jest popularne. I dzisiaj, gdyby Jan Chrzciciel przyszedł i mówił taką Ewangelię, nikt go nie chciałby słuchać. Mało tego, chcieliby go zlikwidować. Prawda? Moment. I dzisiaj by chyba to szybciej się stało, niż wtedy. Dzisiaj jest łatwiej kogo zlikwidować. Drodzy, czy dzisiaj popularna byłaby taka Ewangelia? Czy dzisiaj byłaby popularna? Ale to jest taka Ewangelia, która jest, która powinna być. Pan Bóg od wieków taki sam. Jego słowo się nie zmienia. Czy dzisiaj słowa Jana Chrzciciela powinniśmy inaczej przekazywać? Czy dzisiaj powinniśmy mówić, no owoce mogą być robaczywe? Prawda? Dzisiaj drzewa nie muszą rodzić owoców? Drodzy, jest wiele takich rzeczy, które Jan Chrzciciel mówił. I kiedy myślimy o tych czasach tamtych, to mówimy tak, oni Boga odwrócili się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drodzy, tak nie jest. Dzisiaj jest to samo. Drodzy, oni się później jeszcze powołują na Abrahama. Drodzy, jakże często mamy ojca Abrahama, prawda? Mamy... W świecie jest tak... W świecie, i nie tylko w świecie, drodzy, czy w pracy, czy w ogóle gdziekolwiek, to zawsze chce ktoś, starają się o wpływy, czy dyrektora, tego, kto rządzi, prawda? Mieć z nim układ, mieć z nim plecy. Prawda? Jest tak? Jest tak, drodzy. To jest normalne. Mieć układ i być blisko, to cokolwiek się zdarzy, to będzie sprawa załatwiona. W kościele, drodzy, to też przeszło do kościoła, to też przyszło do kościoła. I być na przykład blisko pastora, czy drugiego, czy trzeciego, czy może jakiegoś jak duży zbór ewangelisty. Nie wiem. Ja teraz to powiem, to nie znaczy, że na kawę macie nie zapraszać lub na obiad nie zapraszać. Zapraszajcie pastora nawet co tydzień. Zaoszczędzi chłopak trochę. Nie. Ale żeby nie były te motywacje, żeby nie były takie, że jak już mam właśnie pastora zaproszę na przykład na obiad, czy na herbatę, to mam już rzecz załatwioną. To jest dobra rzecz i zapraszajcie, ale żeby motywacją tego nie było to, że to mi w czymś pomoże. W niczym nam to nie pomoże. Bo kiedy przyjdzie ten czas sądu, to co ci, przepraszam, Waluś, to nie do tego, co ci pastor pomoże wtedy? A nawet gdybyś Billy Grahama znał i z nim kawę i obiad codziennie jadł, co ci to pomoże? Albo co Billy Grahamowi my pomożemy, prawda? Ale w naszym myśleniu i tak samo oni mieli takie myślenie. Mamy ojca Abrahama. Jozue w naszym pokoleniu był Dawid, Salomon. I byśmy mogli i wymieniać. Ale co wam to pomoże? Nie powołujcie się. Takim Jan Chrzciciel mówi. A to nie ma nic do rzeczy. To jest tylko i wyłącznie, drodzy, nasze życie. I tak już kończąc, takie diabeł często daje takie myśli, to diabelskie są myśli, drodzy, że jeżeli by to robił lub tamto, to takiego się nic nie stanie, prawda? Jeżeli w tym zgrzeszę, czy w tamtym zgrzeszę, jeżeli no w tym jestem słaby, w tym to się nic nie stanie. Drodzy, co wam to przypomina? Na pewno nie. Kto kiedyś coś takiego na początku stworzenia powiedział do Adama i Ewy? Na pewno nie. Na pewno nie pomrzecie. Prawda? Tak powiedział diabeł kiedyś do Ewy, na początku, kiedy po raz pierwszy człowieka skusił. Mówi, jak ten raz jeden, tylko nie posłuchasz. Raz jeden, we wszystkim byli posłuszni. Mówi, raz, jak tylko raz nie posłuchasz, to na pewno nie pomrzecie. Tak powiedział diabeł? A jaki był skutek tego? Bóg wygnał Izrael i niestety później umarli. A mieli żyć, to miało być życie wieczne. Tam nie było śmierci. Drodzy, tak samo i dzisiaj na pewno nic się nie stanie, na pewno nie umrzesz. Na pewno trafisz do tego nieba, w jakiś tam sposób trafisz. Tak dzisiaj diabeł oszukuje. Mówi, nie staraj się, nie bądź aż taki święty, nie musisz dążyć aż tak do świętości. Na pewno nie umrzesz, na pewno będziesz zbawiony. I człowiek mówi, i tak mogę czynić. Drodzy, musimy przynosić owoce godne upamiętania, też tak jest powiedziane. Drodzy, to musi być w naszym życiu. To musi być. Nie możemy, ja wiem, kiedy Mariusz mówił, tak mówił tą taką, powiem, twardą Ewangelię, mi się przypomniały słowa Jana Chrzciciela, to mi się włosy na głowie prawie, że podnosiły. Bo tak naprawdę jest, drodzy, dzisiaj ta Ewangelia jest taka płytka, taka pełna miłości i wszystko jest tak wolno i wszystko można i na wszystko sobie tak można pozwolić. Zupełny luz, luksus i tak, to jest wszystko, i tak ponarzekać i w tym. Można, prawda? Na pewno będziemy zbawieni, na pewno nie pomrzecie. Tak mówi diabeł, drodzy, tak mówi diabeł. A zwróćcie uwagę, co mówi Słowo Boże, co mówi Jan Chrzciciel. I wtedy, i pytały go tłumy, cóż mamy czynić? I zwróćcie uwagę, co a on odpowiadał, rzekł im, kto ma dwie suknie, popatrzcie, jakie słowo. Kto ma dwie suknie, nie wiem, ile my mamy suknie, ja mam trzy garnitury. Niech da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On zarzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. A więc żadnych dodatkowych. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, a ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Drodzy, tylko takie kilka takich wskazówek. Przychodzili i mówili, co mam czynić? I Jan Chrzciciel wskazywał im na takie ważne rzeczy. Nic więcej ponad to. Nic więcej, absolutnie nic więcej. A więc co? A więc grzech. Nie, poprzestawaj na tym, co masz. Drodzy, poprzestawaj na tym, co masz. Nie dąż. I wracając do tego, co Marcin powiedział, drodzy bracia, siostry, czy pragniemy naprawdę takiego czystego życia? Czy pragniemy bogatego życia duchowego w naszym życiu? Czy pragniemy darów? Tak jak innych pragniemy rzeczy. Jak myślimy o tym, co chcemy mieć w życiu tym doczesnym, tym cielesnym, jak nie chcemy się dzielić, jak chcemy, żeby to tylko do nas wpływało, a jak myślimy o tych rzeczach duchowych? I to kosztuje, drodzy bracia i siostry. Mieć dary, powiem to, stać mocno, naprawdę to stać mocno przed Bogiem, a stać mocno przed Bogiem w świętości, w czystości, to nie myśleć o tych rzeczach doczesnych. To nie myśleć o luksusie, prawda? Jan Chrzciciel nie myślał o luksusie. Pan Jezus Chrystus nie myślał o luksusie. Apostoł Paweł nie myślał o luksusie. Ja mówię tak w ogólnym tego słowa znaczeniu. Nie myślał o tych rzeczach. On myślał, jego myśli były zwrócone zupełnie na co innego. To jest ta Ewangelia, którą głosił Jan Chrzciciel przed przyjściem Jezusa Chrystusa. A mówi, ja to jestem ja, ale ten, kto przychodzi po mnie, ja was chrzczę wodą, ale ten, kto przychodzi po mnie, będzie was chrzcił ogniem. Drodzy, ten Jezus Chrystus, kiedy przyszedł, on jeszcze bardziej jakby podkręcił we wszystkim śrubę. Drodzy, to nie jest nic złego, to nie jest obnażenie nas. Tak, Słowo Boże obnaża nas, ale jeżeli dajemy się obnażyć poprzez Słowo Boże, Jeżeli nas już jest bardzo mało, to coraz więcej jest Jezusa Chrystusa. A jeżeli coraz więcej Jezusa Chrystusa, wtedy i większe, i czystsze życie nasze, a też i moc. A też i co Marcin tak zakończył. Ja też o tym bardzo często myślę. Żeby chciał, gdy ma jakby oskarża samego siebie i dobrze, że siebie oskarża, a nie innych. Pomyśl o sobie. Bo myśli właśnie, że gdyby on był, to może byłaby większa moc. Może byłaby większa moc. Może Bóg by prędzej odpowiadał na nasze modlitwy. A pomyśl w ten sposób. Pomyślmy w ten sposób. Nie zadawalaj mi się, że już jest dobrze. Bo tak naprawdę, kiedy wnikniemy, to nie jest tak zupełnie dobrze. To nawet jest i źle. Bo myślimy o innych rzeczach. Dałby Bóg, aby Bóg nam pozwolił zgłębić Ewangelię i to powołanie, i to poselstwo Jana Chrzciciela, które było 2000 lat temu, a które dzisiaj też jest aktualne. Amen.
A Pan Bóg nie będzie? Kiedy tą śpiewam 417, to zawsze mi się przypomina brat Zygmunt Baweł. Bo wiem, że zawsze, pamięta zawsze, często podał tą pieśń. Wierzę, prośb wysłucha Bóg. Pewnym, że wysłucha Bóg. I czwarta rzadka mówi: wierzę, Jezus przyjdzie wnet. Wiem, że Jezus przyjdzie wnet. On na pewno przyjdzie wnet. Jemu śpiewam cześć. Myślę, że każdy z nas wierzy, że Jezus Chrystus przyjdzie wnet. Ale mi myśli przyszły, czy jestem przygotowany na Jego przyjście. Bo przyjdzie, na pewno przyjdzie. To jest pewne. Nie znamy ani dnia, ani godziny, tylko Ojciec w niebie. My nie wiemy, ale na pewno przyjdzie. Dzisiaj było czytane dużo, do Słowa Bożego dużo było mówione o czystym życiu. Aby bardziej się jeszcze uświęcać. Jeszcze bardziej wnikać w Słowo Boże. Jeszcze bardziej Bogu się podobać i być przygotowany na przyjście Boże. Ten Ewangelii świętego Jana czytał Marcin, Paniec powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. W tych trzech słowach jest wszystko, to jest Jezus Chrystus. W Nim jest wszystko i On daje nam wszystko, co nam potrzebne jest, abyśmy byli przygotowanymi. On daje nam wszystko, co jest potrzebne, aby żyć w prawdzie. On daje nam wszystko potrzebne, swoją moc, aby być na Jego drodze. I On daje nam wszystko, co nam potrzebne jest, aby odziedziczyć życie wieczne. Być przygotowanym. W Nim jest wszystko. Dziękuję Bogu za to, że w Nim jest wszystko. Że On daje nam wszystko, co nam potrzebne jest i będzie dawał. Aby być przygotowany na Jego przyjście. To jest bracia i siostry. Słowo, które chciałbym dzisiaj przeczytać, to jest taki obraz pewnego człowieka. To jest druga księga Samuela, rozdział 14, od 25 wiersza, strona 348. W całym Izraelu nie było mężczyzny równie sławnego z piękności jak Absalom. Od stóp aż do głów nie było w nim żadnej skazy. A gdy dał ostrzyc włosy swojej głowy, a zwykł był strzyc je co rok, gdyż mu tak ciążyły, iż musiał je strzyc, to ważyły włosy jego głowy 200 sykli według wagi ustalonej przez króla. Absalomowi urodziło się trzech synów, jedna córka, której było na imię Tamar. A była to kobieta nader urodziwa. I może od 15 rozdziału. I stało się potem, że Absalom sprawił sobie powóz i konie oraz straż przeboczną złożoną z 50 mężów. Zwykł też był Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie. Ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał: z którego miasta jesteś? A gdy ten odpowiedział: z tego, a tego plemienia izraelskiego jest twój sługa. Wtedy Absalom mawiał do niego: patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom: gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzył mu sprawiedliwość. Gdy zaś ktoś podchodzi do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągnął do niego rękę, brał go w objęcia i całował. Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który szedł do króla na sąd i pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich. Po upływie 4 lat rzekł Absalom do króla: wybieram się, aby dopełnić w Hebronie ślubu, jakie złożyłem panu. Gdyż twój sługa złożył ślub, gdy przebywał w Geszur, w Aramie. Tej treści: jeżeli pan pozwoli mi powrócić do Jerozolimu, to złożę hołd panu. Rzekł więc król do niego: idź w pokoju. I on wybrał się do Hebronu. Rozesłał też Absalom tajnych gońców do wszystkich plemion izraelskich z hasłem: gdy usłyszycie głos trąby, wołajcie. Absalom został królem w Hebronie. Z Absalomem zaś wyruszyło z Jerozolimu 200 ludzi zaproszonych przez niego, którzy poszli w swojej prostocie i o niczym nie wiedzieli. Posłał też Absalom w czasie składania ofiar rzeźnych po Achitofela i Gilonczyka, doradcą Dawidowego, z jego rodzinnego miasta Gilo. W ten sposób spisek się wzmógł i coraz więcej ludzi przystawało do Absaloma. Ten fragment pisze, że tu jest mowa o Absalomie, jednym z synów Dawidowego. Dawid miał też syna właśnie Absaloma. On został wygnany, dlatego że zabił swojego brata, bo ten brat zhańbił ich siostrę Tamar. I takie było postanowienie króla, aby został na wygnaniu. Ale po jakiegoś czasu Absalom z powrotem przybywa do króla. Król go też zaprasza, bo takie były też przez Joaba doradcę, żeby król przyjął Absaloma. I tak się stało, przyjął król Absaloma, król Dawid, jego ojciec. Kiedy Absalom przybył do króla, król go pocałował. I taki, kiedy ten obraz, kiedy czytałem, to ten obraz tak mi się wyrysował. Człowiek wierzący. Człowiek wierzący, który może być bez skazy od stóp aż do głów. Że na takim człowieku nic nie można zauważyć, po prostu, że nie jest on chrześcijaninem. Wszystko ładnie, pięknie wygląda. Jego mowa, jego czyny. Że żadnej skazy na nim nie widać. Właśnie co się zrodziło w sercu Absaloma. Król mu przebaczył, wrócił na swoje ziemię, ale szatan właśnie nie śpi. Szatan zaczyna stawiać swój tron w jego sercu. Podaje mu takie myśli, aby być na równi z królem, aby mieć jakąś władzę, aby rządzić. Jemu się udaje szatanowi. I właśnie w ten sposób Absalom otwiera swoje serce na głos szatana, na głos złego i zaczyna sobie właśnie w taki sposób, jak czytaliśmy, sprzymierzać ludzi. I takie właśnie różne sposoby używał. Ktoś tam podchodzi do niego, pokłonił mu, oddał to go, wziął za rękę, w ramiona i nawet całował. Tak sobie zjednywał ludzi. Tak właśnie w jego zewnętrzu to właśnie takie było jego taki obraz. No by był faktycznie dobrym królem. Dobrym sędzią by był. I każdy, kto tak właśnie widział jego, to przystawał przy nim. I właśnie tak szatan szykował sobie tron w Absalomie, w jego sercu. Aż przez 4 lata tak robił. Aż w jakimś sensie objął tą władzę. Nawet król Dawid mówi, że muszą uciekać przed Absalomem, bo ich wyniszczy. Do takiej władzy doszedł właśnie Absalom za pomocą właśnie szatana. Ale wiemy, że po tym wszystkim to był grzech. I za grzech jest śmierć, jak Słowo Boże mówi. I wiemy, jak zginął właśnie Absalom. I takie myśli przyszły, że naprawdę trzeba uważać na nasze wnętrze. Bo można wyglądać na zewnątrz naprawdę jako dobry chrześcijanin. Można wyglądać naprawdę, że ktoś widząc nas pomyśli na faktycznie, jaki on jest fajny, jaki on jest wspaniały, jaki on jako ładnie mówi, jak on dobrze czyni. Bo tak można robić. Ale przed Bogiem jest ważne wnętrze. I szatan różnie może podchodzić do naszego życia i właśnie może tak podchodzić takimi myślami, takimi, że no słuchaj, no to jeszcze może zrobić, to jeszcze nie jest takie złe, tam jeszcze możesz pójść, bo też może inni chodzą. Może się przebywać z takimi, no że no jeszcze zobacz, nie są tacy źli. Kiedy szatan zobaczy naszą jakąś słabość w jakimś, co nam jakieś myśli podstawia i w tym zaczniemy jakiś krok zrobić w tym kierunku złym, to on widzi, że jesteśmy skłonni do tego, że naprawdę on będzie krok po kroku. Tutaj pisze, że przez 4 lata Absalom zjednywał sobie ludzi. Przez 4 lata. I szatan też może w naszym sercu, kiedy zobaczy tą lukę małą, kiedy zobaczy nasze jakieś pragnienie, coś do czegoś, do zła jakiegoś, co uważamy, że jeszcze to nie jest takie złe, to naprawdę on będzie tak robił, że w jakim stopniu sobie stworzy tam tron w naszym sercu. To trzeba naprawdę, zobaczcie, jak siostry, uważać na nasze życie codzienne. Jak trzeba być naprawdę blisko Boga, mieć serce otwarte na działanie Ducha Świętego, abyśmy nie wpuszczali w takich właśnie złych myśli. A kiedy się pojawiają, to mamy dać im odpór, mamy odrzucić to od siebie, a myśli przyjąć Jezusa Chrystusa, głos Ducha Świętego, bo On dobrze radzi, dobrze nam mówi. Bo naprawdę kiedy, jak Słowo Boże pisze też, że pokusa, chyba nie wiem, czy dobrze to po kolei, zdradza pragnienie, a pragnienie doprowadza do grzechu chyba, coś tak.
Myśl zdradza pragnienie, pragnienie pożądanie.
Myśl, pokusa, potem...
No właśnie, tak to jest po kolei. Przepraszam, że tak nie, ale to jest tak właśnie po kolei. I grzech rodzi śmierć. W przypadku właśnie Absaloma ten grzech zrodził śmierć, bo zginął. W naszym życiu duchowym tak samo, kiedy grzech jest w naszym sercu i nie zostaje wyjawniony przed Bogiem, jeżeli z tego nie pokutujemy, to on zdradza śmierć, śmierć duchową. Uważamy może, że to jest jeszcze nie takie złe i z tym jesteśmy, z tym żyjemy, a szatan jeszcze bardziej nam myśli daje, że nie jest tak źle, zobacz, nic się nie dzieje, to coraz bardziej jesteśmy w tym ugruntowani. Ale przed Bogiem, kiedy staniemy, to ten grzech zrodzi śmierć. Zostaniemy oddaleni. Naprawdę, jak trzeba uważać na nasze życie codzienne, aby naprawdę słuchać głosu Ducha Świętego. Czynić, jak do nas mówi, aby się Bogu podobać. I na koniec chciałbym przeczytać taką, nie wiem, czy wszyscy czytacie, czy nie, kartki z kalendarza. Kiedy to czytałem, to naprawdę też dużo mi dało do myślenia. To była kartka z 17 grudnia. Do Słowa Bożego jest taki fragment. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? I to jest taki opis. Pewnego zimowego dnia w USA można było zaobserwować niecodzienny, bardzo zastanawiający widok. Na krze lodu dryfującej w kierunku wodospadu Niagara leżał spory kawał jakiejś zwierzęcej padliny. Zauważył to szybujący nieopodal orzeł i w gmieniu oka spadł jak strzała na swój łup, by rozpocząć swą ucztę. Wygodnie usadowił się na krze, która coraz szybciej zbliżała się do potężnego wodospadu. Ale przecież to nie człowiek, lecz orzeł. Czyż nie był bezpieczny? Czyż nie mógł w porę wzbić się w powietrze i udać się w bezpieczne miejsce? Nawet wówczas, gdyby znalazł się blisko korony wodospadu. Czyż nie wykonywał tego ryzykownego manewru już wcześniej, wiele może nawet setki razy? Zapewne właśnie dlatego pewny swego losu ptak spokojnie dryfował coraz dalej i dalej. Mimo przybierającego na sile ryku mas wody Niagary. Obserwowany przez niektórych obecnych nad brzegiem ludzi, orzeł coraz bardziej przybliża się do miejsca nagłego spadku wód i był już najwyższy czas, aby oderwał się od żeru i wzbił się w powietrze. W tej też chwili ptak rozpostarł swoje wielkie skrzydła i nie potrafił oderwać się od swojego łupu. Nie spostrzegł, że jego szpony zwilżone lodowatą wodą przymarzły i mocno przywarły do kry oraz padliny. Żałosny los tego ptaka był przesądzony. Bił skrzydłami, walczył jeszcze krótko ze wszystkich sił, lecz nadaremnie. Za kilka sekund spadł na pewną śmierć, porwany w szalejące topiele, zbyt długo zwlekał. To jest naprawdę takie coś pięknego to jest i bardzo napominającego. Bardzo daje dużo do myślenia. Właśnie by się wydawało, że no co taki orzeł, taki duży ptak, jak tu czytaliśmy, może setki razy to czynił, robił, ale ten ostatni raz doszło do tego, że zginął, dlatego że za bardzo był zajęty właśnie, za bardzo był pewny siebie, że da sobie radę, bo już nie raz to robił, że zdąży to obskubać tam i tak skubał i skubał, ale przecież trzeba, żeby się oderwać i nie mógł. Takie, drodzy bracia i siostry, chciałbym zostawić nas z myślami, to, cośmy czytali z tej kartki.
abyśmy pomyśleli nad swoim życiem. Niech tam Pan w tym dopomoże. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie za wspaniały czas. Krzysztof przypomniał tą pieśń, którą śpiewaliśmy. Wiem, że Jezus przyjdzie wnet. Mówiliśmy tam już w międzyczasie. Amen. Wiem, że Jezus przyjdzie. Amen. A wiemy, że przyjdzie wnet. Przyjdzie wnet. A jeśli przyjdzie wnet, to oddaj szybko tą drugą suknię, bo nie zdążysz. Oddaj żywność, jak masz, bo nie zdążysz. Oddaj swój czas, powiem, bo to tak już nie naszym językiem prawie. Komu ci żywności potrzeba? Kto chce pół chleba, to mogę dać. Kto chce? Nikt nie chce. Ale oddaj swój czas, żeby pomodlić się za tego drugiego, bo nie zdążysz. Pan Jezus przyjdzie wnet. Wyłącz telewizor, idź się pomodlić, bo nie zdążysz już tego zrobić. Naprawdę nie zdążysz. I nie przyniesiesz owoców godnych upamiętania. Jezus przyjdzie i chwała Bogu, że wierzymy w to, że On przyjdzie, ale trzeba wiedzieć, że On przyjdzie wnet. Wnet przyjdzie, jest bliski. Bliski jest ten dzień wielki i ważny i dla nas jest tak na tyle bliski, że my mamy naprawdę szykować się i zostawiać wszystko, jakbyśmy się mieli dzisiaj wyprowadzić z tej ziemi. Tak musimy żyć, jak naprawdę biedny człowiek, który dalej skrobie swoje. Dalej skrobie swoje. Nie wiem, może jeszcze 100 lat będzie miał żyć. Dalej zajęty tylko sobą. Jaki biedny. Po pierwsze, dlatego biedny, że nigdy nie będzie miał dość. Nigdy nie naskrobie. Żeby powiedział, już mi starczy. Nigdy. To jest nieszczęśliwy człowiek. Z założenia nieszczęśliwy. Któremu zawsze mało. I mi potrzebne. I ja jeszcze muszę. Z założenia nieszczęśliwy. Z założenia, powiem, zapisał się do klubu nieszczęśliwych ludzi, którzy zawsze narzekają i zawsze płaczą. To jest raz. Pierwsza bieda. A druga bieda, gorsza jeszcze. Duchowa. Nie przynosi owoców godnych upamiętania. Chce chrześcijaństwa, chce zbawienia, chce wszystkiego jak każdy, ale nie przynosi owoców godnych upamiętania, bo jest zajęty sobą. Mamy przynosić owoce godne upamiętania i tak żyć, jakbyśmy, powiem, nie żyli. Kto ma żonę, to tak, jakby nie miał żony, tak? Kto ma, powiem dalej parafrazując, bogactwo, tak jakby go nie miał. To ma mądrość, jakby jej nie miał. Mamy żyć w oczekiwaniu na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Piotr powiedział o dwóch wielkich ewangelistach, największych, to powiedziałem Jan Chrzciciel. Może nie dlatego, że taki mądry jestem, ale akurat o Janie Chrzcicielu też chcę mówić. I od razu mi było jasne, że jak nie Paweł, to Jan Chrzciciel. Bo też chcę o nim przeczytać, przypomnieć fragment, który mówi o nim. Tak nawet chciałem powiedzieć, Piotrek, tylko nie czytaj tego, co ja, ale akurat nie. Chcę przypomnieć jeszcze jeden fragment z Ewangelii Mateusza. Z 11 rozdziału, co Pan Jezus mówi o Janie Chrzcicielu. Dziesiąty do 12 wiersza. 11 rozdział Mateusza od 10. To jest ten, o którym napisano. Oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą większy od Jana Chrzciciela. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. a od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Mówiłem wam już wiele razy, że po podróży do Izraela Jan stał się mi taki drogi, taki bliski, taki wielki, taki wspaniały, że taki mój przyjaciel. Oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Jan przyszedł, wiesz, to był człowiek. I przyszedł, żeby przygotować drogę pańską. Jak myślicie, przygotował? Przygotował. Przygotował drogę pańską. Przygotował drogę przed Jezusem Chrystusem. Człowiek. A jeśli on przygotował drogę, to czy ty dalej będziesz twierdził, że trudno iść tą drogą i nie możesz nią iść? Jana było stać na to, aby przygotować drogę, wiecie, wybudować drogę, a jechać po tej drodze. Jest różnica? Czy myślicie, jakbyście chcieli tak kilometr drogi, tak w pieniądzach powiedzieć, jaka to różnica? Przygotować kilometr drogi, a pojechać kilometr drogi. Jak myślicie? Dzień do nocy. 2-3 miliony złotych przygotować kilometr drogi. 20 groszy przejechać na paliwo. Złotówkę, 10 zł. Jan przygotował drogę, ruszył to, co było niemożliwe. Poukładał to, co było porozwalane. Poprostował życie ludzi. Wiecie, że on prostował życie ludzi. Ja sobie wyobrażam, jaki to był, jaki się piękny czas zaczął, bo on chrzcił tych ludzi, nie chrzciłby ich, gdyby nie widział owoców. Co mamy czynić? Idź, oddaj, 2 szaty masz, to oddaj drugiemu. I się zaczął piękny ruch w tym kraju. Niesamowite przebudzenie i poruszenie się zaczęło, bo tłumy wychodziły do niego i tłumy się chrzciły. I nie pytali się po to, żeby iść i sobie 3 suknię dokupić, tylko pytali się po to, żeby usłyszeć i poszli i dzielili się suknią, dzielili się pokarmem, stała się przyjaźń. Serca dzieci zostały zwrócone do rodziców, a rodziców do dzieci. Jan poruszył niesamowite z takiej nędzy, zrobił, utorował, ubił tą drogę Bożą. Przygotował ją. Dlatego to nie ma. Z niewiasty się nikt większy nie narodził jak on. Dokonał takiego dzieła. Ale powiem, jeśli on przygotował drogę, czy ty możesz powiedzieć i dalej twierdzić, że nie możesz iść, że za ciężko ci iść tą drogą? Że za wiele Bóg od ciebie wymaga? Że masz 2 i masz się podzielić 1? Kto dzisiaj by się podzielił z was jednym, mając 2, 1? Powiedzcie, co myślicie o tym? Bo to jest zasada, kochani. To nie jest tak, bo my dzisiaj mamy 4, a drugi ma 3. Ale nasz duch, nasze nastawienie ma być właśnie takie, że jeśli masz wystarczająco tylko 2, to się podziel już tą 1. Już masz wystarczająco, żeby się podzielić. Myśl o innym, nie myśl o sobie. Ten świat się charakteryzuje tym, że myśli o sobie. Wszyscy myślą o sobie. Każdy myśli o sobie. Każdy jest zajęty sobą. Wiecie, i diabeł zrobił wszystko, żeby człowiek był zadowolony i w miarę usatysfakcjonowany, żeby był. Żeby mógł się zamknąć, mówią w zachodnich krajach, kiedy nie widać ludzi na ulicach. Kiedy się skończy praca, nie widać. Wszyscy się zamykają w swoich domach i diabeł im tam wszystko dał, żeby w tych domach mogli siedzieć 100 lat i wieczność całą. I będą siedzieć. Mają 100 programów telewizyjnych, mają DVD, mają, wszystko mają. Wiecie, wszystkie zmysły mogą nakarmić w swoim domu. Już im niepotrzebna ulica. Niepotrzebne im podwórko i ławeczka, żeby pogadać sobie z sąsiadką. Niepotrzebne. Bo diabeł im w domu nastawiał wszystkiego. I mogą siedzieć w swoim bagnie, w swoim gnoju, w swoim pokoju. I nie widać ludzi, powiem wam. I to nie tylko jednej rodziny nie widać. I nie w jednym mieście. Całe społeczeństwa tak żyją. Dlatego tak żyją, kochani. Ja nie przesadzam. Dlatego tak żyją, bo tam, w tym domu, w tym swoim jednym pokoju mogą mieć zaspokojone wszystkie swoje najbrudniejsze pożądliwości i myśli. I wszystkie swoje pragnienia. On przygotował drogę, a my nie możemy przejść tej drogi? A my często narzekamy, że tak trudno jest przejść. Że takie wielkie wymagania na tej drodze. Kochani, wtedy jesteśmy w takim totalnym błędzie. Wiecie, wtedy jesteśmy po prostu zbuntowani przeciwko Bogu i przeciwko Bożej drodze, przeciwko Bożej woli. Jeśli tak myślimy, jeśli tak mówimy, to jesteśmy zbuntowani, tak na wskroś zbuntowani. Przeciwko Bogu i przeciwko Bożej sprawiedliwości. I przeciwko Bożym zamiarom i przeciwko Bożemu planu. Jesteśmy zbuntowani, jeśli tak mówimy. Ale kochani, to jest nasza bieda, jeśli tak mówimy, bo są ludzie, którzy nie mówią tak, a idą. I zaczęło się to od dni Jana Chrzciciela. Aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Pan Jezus powiedział, od Jana Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Jeśli ja twierdzę, że jest mi za trudno żyć, że ja mam za mało, że mi się należy, że ja jestem najbiedniejszy, najbardziej doświadczony. I chyba nie ma nikogo gorzej doświadczonego jak ja. Inni wszyscy mają lepiej, a ja mam najgorzej. Wiecie, to my jesteśmy po prostu odwróceni absolutnie w inną stronę. Ale są tacy, którzy od Jana Chrzciciela doznaje gwałtu Królestwo Niebios. I gwałtownicy je porywają. Znajdują się ci, którzy gwałtem wciskają się do Królestwa Bożego. Znajdują się ci, jest wielu dzisiaj tych. I w Ewangelii Łukasza to jest powtórzony chyba w 16 rozdziale ta sama fraza, ale jest napisane tak. Do czasów Jana był zakon i prorocy, a od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Do czasów Jana był zakon i prorocy i powiem, niewielu się tam wdzierało do tego zakonu i tych proroków. Byli ludzie, którzy przychodzili i jak oni się nazywali? Ci z pogan, którzy się przyjmowali, że tak powiem, wiarę żydowską. No, jest takie słowo, widzicie, wyleciało mi z głowy. Prozelici. Chyba tak. Oni, to są poganie, którzy chcieli mieć tego Boga. I musieli przejść tam, były rytuały, które musieli przejść i stawali się jakby Żydami. Ale ich było mało. I oni mogli mówić, to też jest nasz Bóg. Ale było ich mało, wiecie. Może jakoś tak zakon odstraszał. Ale przyszło Królestwo Boże jeszcze bardziej odstraszające dla wielu. Jeszcze bardziej odstraszające. Bo w tym Królestwie Pan Jezus mówi... Sprawdź, czy cię stać na to, żeby wejść do Królestwa Bożego. Sprawdź, czy cię stać na to, żebyś wybudował wierzę. Bo kto idzie za mną, a nie ma w nienawiści życia swego, nie może mieć, nie jest niegodzien. Jeszcze straszniejsze dla wielu przyszło. Ale co się dzieje? Coś dziwnego się dzieje. Wiecie, że się pojawiają gwałtownicy. Pojawiają się ludzie, którzy się gwałtem do tego Królestwa wdzierają. Dlaczego? Dlaczego? Skoro w zakonie można było w myślach cudzołożyć. Nikt tego nie piętnował, nikt nie umiał tego napiętnować. Bóg to piętnował. Ale to nie było, to uchodziło. Bo nikt nie znał serca. A przyszło Królestwo Boże. Jezus mówi, jeśli nawet patrzysz na niewiastę i pożądasz jej, to już jesteś cudzołożnikiem. I dlaczego się dzieje coś takiego, że się gwałtownicy do tego Królestwa wciskają? Że do tego łagodnego, powiem, zakonu niewielu szło, a do tego gwałtownicy się wciskają. I porywają gwałtem Królestwo Boże. Co to jest? Wiecie, to jest właśnie rzeczywistość tego nowego Królestwa. Wiecie, to jest pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym. To jest to, czego zakon nie mógł wytworzyć. To jest przyniesienie nieba i obecności nieba. To jest Duch Święty w każdym sercu. Wiecie, co to jest? Duch Święty w każdym sercu. To jest ta różnica. Wiecie, to jest przeżywać wspaniały, prawdziwy pokój. To jest przeżywać błogość. Tak cenne są rzeczy w tym Królestwie Niebios, że oto pojawiają się gwałtownicy i gwałtem wciskają się do Królestwa, dobijają się do Królestwa Bożego i gwałtem. A więc jeśli ja stoję przeciwko takim, czy mam taką myśl, że to jest za ciężkie, ja nie mogę tą drogą iść, że to słowo zwiastowane może tutaj jest takie trudne, takie ciężkie. Ciągle mówimy o grzechu, ciągle mówimy o naszych ach. Będziemy mówić, aż umrze, albo nie umrze i ty umrzesz. Kiedyś strasznie umrzesz, na wieki potępiony. Bo tam nie wejdzie nic z nieczystego. Tam nie wejdzie skalana natura. I dlatego będziemy mówić o tym, abyśmy się oczyścili. Kochani, będziemy mówić o tym, aby nasze życie stało się chrześcijańskim życiem. Ja się teraz, kiedy jechałem z Dawidem, dużo rozmawiałem z nim. I dużo rozmawialiśmy razem. Wiecie, ja wam pokażę obraz, ale już nie będę mówił o nim. Tam jest dużo z niego. Wiecie, dużo z niego, ale nie mówię o nim. Ale mówię o współczesnym chrześcijaństwie. 6 lat chłopak, który jest wierzącym. Bo 6 lat temu przyjął chrzest. I kiedy mówisz tak, kiedy opowiada o sobie, albo kiedy byś go zapytał, kiedy opowiada o swoim życiu i o swoim chrześcijańskim życiu. Narkotyki były? Były. Pornografia była. Ja nie myślę o Dawidzie teraz. Była. Malowałeś se pasury? Malowałeś se? 6 lat. A może 7. Może 10. A może 12. Nadmiar piwa był? Bywało. Złe towarzystwo? Bywało. Był taki okres, że przeklinałem. Jak ten świat przeklinałem. Ja mówię o 6 latach chrześcijańskiego życia. Ja nie mówię o Dawidzie. Ja mówię o was. O młodych. Co jeszcze możecie wymyśleć? Co tylko nie wymyślicie? Jakie pytanie nie zadacie? Było. 6 lat. Czy to jest Królestwo Boże? Czy to jest chrześcijaństwo? A on mówi, a teraz 1,5 miesiąca miałem taki byłem zauroczony Bogiem. Bóg tak mnie wypełniał. Bóg mi takie wspaniałe życie. I to teraz mu uciekło. Uciekło, bo przyszedł demon, żeby mu to zabrać. Bo przyszedł diabeł, który zazdrości. Wtedy się nie budził. A teraz się budzi. A 1,5 miesiąca, 6 lat, a 1,5 miesiąca Bóg był dla mnie, był dla mnie wszystkim. Ja chodziłem po ogrodzie, ja śpiewałem, a ludzie myśleli, że ja jestem głupi. Kochani, 1,5 miesiąca, a 6 lat. Wszystko było. Tego trochę też było. Tego trochę też było. A gdybym się zapytał, a modlitwa ze łzami była? A Słowo Boże, uczyłeś się? Wiecie, do takiego królestwa trzeba namawiać. Jeśli tak się rozumie królestwo. Ja mówię, Dawid, Bóg ci dał poznać. I dlaczego to mu teraz minęło? Dlaczego mu to się skończyło? 1,5 miesiąca. Dlaczego mu się to skończyło? I wielki smutek w sercu i wielki żal, że mu się to skończyło. Ja wiem, Bóg ci dał poznać, za darmo ci dał. Dał ci taki prezent. Pokazał ci, na czym polega Królestwo Boże. Rozumiesz? I ty teraz tego szukaj. Bóg ci to dał, a ty teraz do tego idź. Ale jak? Jak? Już to jest niemożliwe. Ja bym chciał, żeby tak było. Ja mówię, Dawid, ja ci powiem, ja takie życie, to ja mam 5 lat, a nie 1,5 miesiąca. Rozumiesz? Takie życie z Bogiem, ja mam 5 lat, a później mówię, ja mam 10 lat takie życie. I tak przyszła mi myśl, przesadziłeś chyba, jakie 10 lat, jak można tak żyć? Ale zaczynam analizować, mówię, Dawid, 15 lat, Dawid, 20 lat, mam takie życie z Bogiem. Bo życie z Bogiem jest właśnie takie. Nie 1,5 miesiąca. I nie szukaj czegoś innego i warto jest płacić cenę. Taki jest Bóg. Do takiego królestwa, kochani, gwałtownicy się wycierają. Oni zobaczyli, co to jest Królestwo Boże. Bo Królestwo Boże jest jedno. I Bóg chce takie życie. Co trzeba zapłacić? Za to trzeba zapłacić. On siebie, bo to wynikło też z tego, że on się pyta mnie, co to znaczy stracić życie swoje? Bo przeczytał to gdzieś, czy usłyszał teraz. Co to znaczy stracić swoje życie? I wiecie, że nie rozumie, co to znaczy stracić swoje życie? Czy nie rozumiał? I wielu chrześcijan nie rozumie, co to znaczy stracić swoje życie. To jak? To jak mi coś nie pasuje, to ja mam to zostawić? Jak ja coś bardzo chcę, a Bóg mi mówi nie i mam niepokój, to co ja mam zrobić? Ja mam to zostawić? Tak, masz to zostawić.
Jak to? No tak to. A czy będę mógł taką ofiarę ponieść? A czy będę mógł takie coś, czy ja... Przecież to jest takie ciężkie. Ja wiem, to nie jest ciężkie. To diabeł mówi, że to jest ciężkie. To diabeł cię odsuwa od tego, żebyś ofiarował siebie, żebyś ofiarował swoje życie. To diabeł ci mówi, nie puszczaj tego. Nie puszczaj, bo to jest cenne, bo to jest dobre. Przecież to kochasz. Pan Bóg musi być dobry. Jak to kochasz, to musisz to mieć. Bo jak to stracisz, to przecież co się stanie z tobą? Co się stanie z tobą? Kiedy mu tłumaczyłem, co to znaczy stracić życie, mówiłem mu o przykładzie naszego dziecka, Michałka, który zmarł. Ja mówię, i kiedy żeśmy się modlili, kiedyśmy walczyli, bo byliśmy przekonani, że to jest Boża, że Bóg nam dał to dziecko po to, żebyśmy się nim cieszyli. I trzymaliśmy je przy życiu. Nasze modlitwy trzymały go przy życiu. A kiedyśmy też zaczęli dochodzić do tego, kiedy zastanowiliśmy się, a może Bóg chce je wziąć. I kiedy powiedzieliśmy, Panie Boże, jeśli wolą Twoją jest wziąć, to zabierz. A przecież ale jak ja dzieci kocham. Ja bym mógł mieć jeszcze 3 razy tyle dzieci. I bym był 3 razy bardziej szczęśliwy po prostu. Przedłużyłaby się moja szczęśliwość jeszcze o 3 lata. Ja bym mógł żyć 600 lat, ale bym musiał mieć 600 dzieci. I bym był 600 lat szczęśliwy. I trzeba oddać. Ale co ci was tak bolało? Taka strata. Ja mówię, Dawid, taka strata. Ty wiesz, że my przez 5 roku chodziliśmy w niebie? Po tym fakcie? Ty wiesz, że my przez 5 roku... Nie mów, wujek. Ja mówię, nie mów, takie jest życie z Chrystusem, tak Chrystus wynagradza ofiarę, tak Chrystus wynagradza, tak Królestwo Boże daje, to jest Boży pokój, to jest Boża radość, świat tego w ogóle nie zna, świat tego nie wynagrodzi ci żadnej takiej, jak jest ofiara, to musisz kwękać do końca życia i będziesz narzekał do końca życia, bo świat nie ma czym wynagrodzić, kochani, świat tylko obdziera człowieka z wartości, z dobrych rzeczy. Tylko go ograbia. Diabeł przychodzi po to, żeby co? Żeby tylko kraść. Nic ci nie doda. A Bóg mówi, zostaw swoje życie, złóż się z moje, złóż się przede mną, połóż się na swoim ołtarzu, a ja je uczynię pięknym, ja je uczynię wspaniałym, bo moje królestwo to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Chwała Panu Bogu. I gwałtownicy porywają Królestwo Niebios. I nie myślcie, kochani, kiedy dzisiaj ludzie organizują, ludzie powiem, kościoły organizują farsę, żeby złapać ludzi, żeby ich namówić na Królestwo Niebios. Co im tylko się podoba. Muzyka rockowa to ma być muzyka rockowa. Jak teatry, to teatr może tym ich pociągniesz. To jest farsa. I oni wcale nie są gwałtownikami, wiecie? I oni wybrzydzają. I jeszcze tego im potrzeba, i jeszcze tego. I w swoim życiu też im wszystkiego potrzeba. Do Królestwa Bożego, od Jana Chrzciciela, aż dotąd. Ja powiem nie tylko do tego czasu, aż co Jezus żył, ale aż dotąd, dopóki będzie ten świat, od Jana Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Boże doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. To Boże Królestwo, chwała Bogu, że Bóg budzi takie serca, że są takie serca, bo takie jest piękne Królestwo Niebios. Bo ten, komu oczy zostaną otwarte, to on widzi piękność Jezusa. Ten, którego oczy zostaną otwarte na Jezusa, to on widzi, że ta droga jest piękna, wspaniała. Ja jestem drogą. Ja jestem prawdą i to jest najpiękniejsza prawda, jaka może być. I warto całe życie oddać i poświęcić temu. Niech Bóg będzie uwielbiony, że powołał nas do tego królestwa, a my w nim trwajmy. Amen.